Tydzień temu miałem fajne kazanie. Muszę do tego wracać. Kazanie było o prowadzeniu Ducha Świętego, że mamy Ducha Świętego i On chce nas prowadzić w naszym życiu. Dawno o tym nie mówiłem. Dużo wersetów z Biblii. Obfitość słowa na ten temat, że Bóg chce nas prowadzić w relacji. Mamy Ducha Świętego. Nie mamy Jezusa, bo wstąpił do nieba. Mamy Ducha Świętego, który jest z nami, jest naszym pocieszycielem, prowadzi nas, uczy, wprowadza w prawdę. Jest to absolutnie ważne i świeże i żyje tym. I to do mnie wraca. I dzisiaj, kiedy przyszedłem na spotkanie, miałem już ten temat i mam go i zaraz go powiem, ten temat na dzisiaj. Ale sobie pomyślałem, faktycznie to jest tak, że my w Kościele musimy mówić o Bogu i o człowieku. I tak na zmianę cały czas. O Bogu i o człowieku. I wtedy będzie wszystko dobrze. I słuchajcie, dzisiejszy temat jest taki, jest o człowieku. I zatytułowałem go Nie gardź sobą, chociaż w tym słowie niewiele będę mówił o nas. Ale o innych. Bo wierzę bardzo mocno, że wtedy, kiedy pochylamy się nad życiem drugiego człowieka, to jest to najwyższa forma szacunku dla samych siebie. I zaraz wam to pokażę ze słowa. Czasami myślimy właśnie odwrotnie, że jeżeli dobrze się zatroszczymy o siebie samych, to wtedy będzie dobrze. Prawda jest, według nauczania Ewangelii, według nauczania Biblii, dokładnie odwrotna, że wtedy, kiedy zatroszczymy się o innych, to jest dobra forma niepogardzania sobą i nie życia w lękach na temat własnego życia. Faktycznie współczesna cywilizacja dlatego się zapada i dlatego zaczyna gnić, że ludzie bardzo mocno zwrócili swoje oczy na samych siebie. Próbują ustrzec się przed wszelkimi niewygodami swojego życia, przed wszelką słabością życia i kruchością życia. Chcą uciec przed tym. Chcą za wszelką cenę uciec przed nudą życia. I to powoduje, że zwracając się ku sobie samym, zaczynają cierpieć. Wiecie, Bóg nigdy nie zaplanował naszego życia tak, żebyśmy myśleli o sobie i troszczyli się o siebie. Ale żebyśmy nasze oczy przede wszystkim skierowali naszego Ojca w niebie, który troszczy się o nas i uwierzyli w to, że Jego troska dla nas jest wystarczająca, żebyśmy żyli dobrym życiem. A po drugie, żebyśmy zwrócili uwagę na innych ludzi, w których On ukrył się, żebyśmy mogli Jego spotkać. Amen. Jezus powiedział, że to, co uczyniliście jednemu z najmniejszych moich braci, tym ludziom, tych, którzy są w potrzebie, w chorobach, w więzieniach, w uciskach, w prześladowaniach, w głodzie, w pragnieniu, bez ubrań, jeżeli zwrócimy się ku tym ludziom, to w tych ludziach spotkamy Jego. Amen. Więc wiesz, możesz mieć zaspokojone życie, kiedy znajdziesz swojego Ojca w niebie i przyjmiesz Jego obietnicę, że On troszczy się o ciebie i uwierzysz prostym słowom Ewangelii, że On cię nie porzuci, nie opuści, że wszystko dla ciebie zrobił i nie oczekuje, że własnym cierpieniem zbawisz siebie, ale możesz wziąć to zbawienie z daru, z łaski, przez wiarę od Niego, bo On już wszystko dla nas zrobił przez Pana Jezusa, a drugi raz możesz Go spotkać, kiedy Go spotkasz w drugim człowieku i wtedy masz spełnione życie. No niestety, słuchajcie, ten świat tak nie żyje. Ten świat i współczesność, i współczesna cywilizacja żyje odwrotnie. Żyje w nastawieniu na samych siebie. I wiecie, nie chcę, żeby to miało taki wydźwięk w stylu takim religijno-uświęceniowym, także takim charytatywnym, nie wiem, takim weź człowieku, ogarnij się, zrób coś dla innych, tak? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy raz w roku to za mało. Nie chcę o tym mówić. Chcę mówić o tym, że jest siła, jest naprawdę wielka siła w tym, kiedy zaczynamy odwracać się od własnego życia. Jest w tym naprawdę profit, jest w tym błogosławieństwo, jest w tym moc, kiedy odwracamy nasze oczy od naszego życia. Jest w tym pozytywna siła. Amen. Dobra. Otwórzcie list do Galacjan. To jest główny fragment, na którym chciałem się oprzeć.
To jest po prostu piękne. Po prostu napatrzyć się nie mogę na to.
Kibiców, fanów Żabki. Super. List do Galacjan, 5 rozdział. I będziemy czytać ktoś chce, to niech sobie zapamięta od 5:22 do 6:12, dłuższy fragment, ale z wyłączeniem takiego szatańskiego wersetu 6:6, Galacjan 6:6. Taki żarcik, ale to łatwo zapamiętać, tak? Bo szóstka to jest ten... Z pominięciem 6:6, bo on wytrącić może z całą myśl z równowagi, więc pominiemy, wyrwiemy z kontekstu ten werset i go nie przeczytamy. Więc czytamy od 5:22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim rzeczom nie ma prawa. Nie ma prawa mojżeszowego, nie ma zakonu. A ci, którzy należą dla Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i jedni drugim zazdroszcząc. Więc wiecie, tutaj słowo mówi, że owocem życia w Duchu Świętym są dobre rzeczy, które wychodzą z naszego życia, które przeciwstawiają się namiętnościom i rządzą, które zwracają się przeciwko naszej duszy i żądają od nas, żebyśmy my zaspokajali te namiętności i rządze. I w wersecie 24 jest napisane, że ci, którzy należą do Chrystusa, należą, są własnością Chrystusa, tak? Wiecie, to jest bardzo dobre określenie. Bo ono nie mówi, że ci, którzy wierzą w Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje. My często chcielibyśmy, żeby nasze życie było kształtowane poprzez w to, co wierzę, tak? Ktoś wpada na nasze spotkania i się pyta, a w co wy tutaj wierzycie, tak? No bo to wasza wiara. A czym wy się różnicie od tam, katolików na przykład, tak? Wiecie, to jest bardzo łatwo mentalnie na podstawie doktryny określić siebie. Ale naszego życia nie określa doktryna. Nie określa nasze wyobrażenie o nasz światopogląd aktualny, który dzisiaj jest, jutro może się zmienić. Nasze życie jest określone poprzez owoce naszego życia. Poprzez to, co wychodzi z naszego życia. Wiecie, czasami dzisiaj ktoś nawet napisał rano, pewna osoba napisała mi, że słuchaj, oni źle o mnie mówią. Oni źle o mnie mówią. Słyszałem, że oni mówią to, to i to. I wiesz, ja odpisałem tej osobie, słuchaj, to co oni o tobie mówią, nie ma żadnego znaczenia. Bo dzisiaj mówią to, a jutro będą mówić tamto. Znaczenie ma to, czy to są dobrzy ludzie. I ta osoba mi odpowiedziała, no wiesz co, to są dobrzy ludzie, ale oni źle o mnie mówią. A ja mówię, to się nie przejmuj, bo jak to są dobrzy ludzie i ty jesteś dobrym człowiekiem, to oni zmienią swoje opinie. I jak się za bardzo nie uchwycisz tego, co oni o tobie mówią, to przejdziesz nad tym i będziesz miała relacje z tymi ludźmi, i oni zaczną o tobie dobrze mówić i już nie będziesz słyszała tych złych słów na swój temat. Bo naszego życia tak naprawdę nie określają to, co nam wyjdzie z ust w danym momencie i ktoś coś być może jeszcze w plotce przekręcił. Słyszałeś, co ona powiedziała? Jak ja słyszę coś takiego, to od razu mówię wrzucamy filtry. Teraz się, czy to naprawdę powiedziała? Komu to powiedziała, w jakim kontekście to powiedziała, po co to powiedziała i czy dobrze chciała przede wszystkim. Jak już dochodzę, czy dobrze chciała, to okazuje się, że bardzo dobrze chciała. Więc po co mi ta końcówka tego po prostu telefonu głuchego pod tytułem czy słyszałaś, że ona powiedziała. Nie wiem, czemu ja skręcam w takie... Może ktoś o kimś coś powiedział niedawno. Albo słyszałeś, że ktoś coś o tobie powiedział. Słuchaj, naprawdę, od razu zastosuj po prostu taką inteligencję swoją na poziomie wielu filtrów i nie wierz w to, co było tam powiedziane na początku. Bo prawda jest taka, że życie człowieka jest określone nie po to, co papla, ale to, jakim człowiekiem jest. Do mojej żony przyszedł pacjent i zaczął opowiadać o swojej małżonce. I moja żona powiedziała mu, że ona nie wierzy mu, bo ona zna tą jego małżonkę. Ja nie wiem, czemu ja w tą stronę idę. W ogóle to jest związane z tematem. Iza mówi, nie wierzę ci, że twoja małżonka jest taka, bo ja znam twoją małżonkę z telewizji. To jest przemiła, elokwentna, wykształcona osoba. A pacjent powiedział do mojej żony, pani nie wierzy w telewizję. Ja jestem jej mężem od 30 lat. No i w mojej żonie zaczął następować proces przemiany i wiary w inne rzeczy. Nie na podstawie tego, co słyszała, że ta osoba mówi, ale to, jaka ta osoba jest, nie tylko w słowie, ale i w czynie w swoim domu rodzinnym. Więc wiesz, tu nie jest napisane, wracam do tematu, nie ci, którzy wierzą w Chrystusa, albo dobrze myślą o Chrystusie, albo dobrze mówią o Chrystusie, ukrzyżowali swoje ciała, ale ci, którzy należą do Chrystusa, ci, którzy zrezygnowali z bycia właścicielami własnego życia, ci ukrzyżowali swoje ciała. Amen? Więc wiesz, to, co my mówimy, co deklarujemy, to jest wierzchnia warstwa. Także idźmy głębiej. Jezus powiedział, czasami mnie ludzie też pytają, mówią, Marek, ale jak to można rozpoznać, czy to jest naprawdę dobre, czy to jest złe? Jezus dał świetną odpowiedź. Kiedy Jego pytano o pewnych innych ludzi, co oni mówią, w co wierzą, Jezus powiedział, drzewo poznaje się po owocach. Na owoce trzeba poczekać. Owocom trzeba się przyjrzeć. Czasami osoby, które w pierwsze wrażenie robią świetne, po jakim czasie okazują się, że nie potrafią wydać owocu. Ja jestem takim człowiekiem. Przepraszam. Już się chyba nadaje do psychiatry. Się mówi, że kto nie płacze u terapeuty, będzie śmiał się o psychiatry. Przepraszam, ale naprawdę, słuchajcie. Może dlatego się z tego śmieję, bo moja żona mi to często przypomina, że moją właśnie silną stroną jest robienie pierwszego dobrego wrażenia na ludziach. Że ja po prostu zawsze jestem miły i że w ogóle jestem oszust matrymonialny też. Tak mnie też nazywa. Bo na niej też zrobiłem dobre wrażenie i dlatego za mnie wyszło. Więc wiecie, więc to czasami tak jest. Z kolei są inne osoby, które nie mają tej słabości robienia dobrego pierwszego wrażenia. Czasami pierwsze wrażenie, jakie robią, robią fatalne. Nie łapią kontaktu wzrokowego, burczą, fukają, nie odzywają się przez półtora roku chodząc do kościoła. Ale potem dają się poznać z innej strony i okazuje się, że są bardzo dobrymi ludźmi. Bo nie to określa nasze życie, co my deklarujemy, w co wierzymy, co mamy na sztandarach, co jesteśmy w stanie zadeklarować. Okej? Ale to, co z nas wyłazi, jaka jest motywacja, jaki jest owoc. Dobrze, wracam do tematu. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. Ci, którzy należą do Chrystusa, którzy są Jego własnością, ukrzyżowali swoje ciała wraz z namiętnościami i żądzami. Teraz widzicie, teraz troszeczkę doktryny chrześcijańskiej, zanim pójdziemy dalej o tej miłości bliźniego. Są ludzie, którzy mówią, pewnie się z tym zetknęliście, że moje ciało jest ukrzyżowane w Chrystusie w tym momencie, kiedy uwierzyłem w Chrystusa. Kto zgadza się z takim stwierdzeniem? Czy ono jest w Biblii? Maciek się zgadza. Ale inni się boją, bo też się, Ela, zgadzasz. Bardzo dobrze. Super. Tak, ktoś jeszcze się dołączy do tej grupy? Do Maćka i Eli? Jak myślicie? Jak już... Okej, okay, super. Gosia się zgłosiła. Już się możecie przyłączyć, bo teraz jak powiem, że bzdura, to już nie będziecie sami zupełnie. Więc macie już kogoś, do kogo się możecie przyłączyć. Ja też jestem w tym gronie i też się z tym zgadzam. Także. I myślę, że to nie jest bzdura, bo jeżeli ktoś naprawdę uwierzył w Chrystusa, to jego cielesność poszła na krzyż w Chrystusie. Cały list dłużny zwracający się przeciwko nam ze swoimi żądaniami, pretensjami, poszedł na krzyż. My dzisiaj mówimy, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Cała namiętność, jaką miałem w życiu, postanowiłem oddać na krzyż. Chrystus umarł w moje miejsce i ja umarłem z Nim. chrztem, to potwierdzam, zostałem pogrzebany w chrzcie, tak jak Jezus został pogrzebany w grobie i wyciągnęli mnie z tej wody, tak jak Chrystus został wzbudzony do nowego życia i żyję już nie ja. Moje życie jest życiem Chrystusowym. Zamieniłem się z Jezusem na życie. Oddałem mu swoje życie, on dał mi swoje życie. Ja zawisłem na krzyżu. To jest prawda. I teraz słuchajcie, jeżeli chodzimy w tej wierze, w tej myśli, w tym przemienionym myśleniu, w tej łasce chodzimy, to faktycznie nasze namiętności i żądze pozostają na stałe ukrzyżowane w Chrystusie. Tak jest. No ale teraz, dlaczego tak niewiele osób podniosło rękę? Ano dlatego, że własne doświadczenie pokazuje nam, że mimo tego, że radykalnie poszliśmy za Chrystusem i radykalnie uwierzyliśmy, to nasi bliscy nam przypominają, że mamy namiętności i żądze, które wyłażą z nas, mimo tego, że uwierzyliśmy, że te wszystkie namiętności poszły na krzyż. I co my mamy teraz z tym zrobić? Są tacy, którzy powiedzą nam, musisz więcej nauczania o łasce słyszeć, żeby to się bardziej w tobie zakorzeniło. I ja w to wierzę. Bo im bardziej moja mama mówiła mi, że mnie kocha i bardziej wierzyłem w to, że mnie kocha, tym mniej miałem ochotę na to, żeby występować przeciwko niej. I jej miłość do mnie utwierdzona sprawiła, że ja po prostu nie miałem ochoty nie kochać mojej mamy, nie szanować jej i przeciwko niej występować. Tak samo jest z łaską i tak samo jest z wiarą. Im bardziej pogłębiasz swoją wiarę w dobroć Bożą, im bardziej zanurzasz się w skuteczność ofiary Jezusa Chrystusa, że On naprawdę wziął ciebie całego z wszystkimi twoimi grzechami na krzyż, tym mniej masz ochotę grzeszyć. Bo naprawdę dochodzisz do miejsca, że to jest pozbawione sensu. Że to jest pozbawione sensu. Nie po to żyjemy, żeby robić głupie rzeczy. Naprawdę. Ten siła grzechu traci moc w nas. Ale jednak, wiesz, wyłazi to. I teraz słuchajcie, ja jestem daleki od takiej teologii, która czasami przypomina gnozę, gdzie ludzie mówią, no ale ty nie poznałeś prawdziwej łaski, ty nie poznałeś prawdziwej wiary, wiesz, bo gdybyś albo niewystarczająco jeszcze wierzysz, niewystarczająco znasz się w łasce, więc znowu jest takie po prostu pełne herezji, można powiedzieć, nauczanie, że musisz po prostu manewrować tymi doktrynami mocniej w swoim życiu, żeby to się stało skuteczne. Nie, w to nie wierzę. Wierzę w to, co powiedziałem do tej pory. A co się dzieje, kiedy wyłażą nasze namiętności? Wiecie, mam tylko jedna rzecz jest tylko. To jest łaska od Boga, że wychodzą. Bo to pokazuje, że to są obszary, w których nie jesteśmy własnością Chrystusa. Że zadeklarowaliśmy przez wiarę, że nasze ciała są ukrzyżowane w Nim, na krzyż poszły, ale owoc, który wyłazi co jakiś czas, pokazuje, że jeszcze jest podróż przed nami. I nie potępia nas, nie mówi, tak jak diabeł lubi robić, nas rzucać albo do jednego rowu, albo do drugiego. Nie mówi do nas, a widzisz, grzeszny brudasie, gdybyś się naprawdę nawrócił, to by tego nie było. Tylko Bóg przychodzi i mówi, o, a to jest dziedzina, którą możemy oddać Chrystusowi. To jest dziedzina, w której ja chcę tobie pokazać, że uważasz swoje życie za swoją własność i to jest obszar, którego jeszcze nie oddałeś Chrystusowi, żeby dla Niego żyć. Okej? Okay? Wiecie, takim jednym z takich obszarów jest troska. Słowo Boże mówi, że jeżeli się troszczymy, to czcimy mamona. W Ewangelii Łukasza czytamy. Jezus mówi, nie oddawajcie czci mamonowi, nie czcijcie go, nie wywyższajcie go w swoim życiu, nie możecie służyć Bogu i mamonie, dlatego mówię wam, nie troszczcie się. Troska pokazuje, że my bierzemy własne życie na własną klatę. Czyli to są nasze namiętności i żądze, żeby posiadać, żeby zatroszczyć się, żeby zapanować nad własnym życiem. Nie ma w nas komfortu i relaksu. To pokazuje gonitwa za władzą, taka namiętność. Ona pokazuje, że nie wszystko jest ukrzyżowane. Tak? Bo my chcemy być właścicielami. Nie Jezus jest Panem, tylko ja jestem Panem. Za pieniądzem, próba skontrolowania własnego życia, wreszcie próba skontrolowania innych ludzi wokół siebie. Takie, przepraszam, gówno prawdy facebookowe pod tytułem musisz usunąć toksycznych ludzi ze swojego życia. To fajnie brzmi, i prawdopodobnie jest prawdą w życiu takim, w procesie terapeutycznym, kiedy zauważasz takie sytuacje w swoim życiu, naprawdę warto się odciąć i zrobić sobie urlop od pewnych relacji, ale w takim codziennym życiu to jest taka gówno prawda facebookowa. Bo dlaczego masz odcinać się od innych ludzi, zamiast krzyżować własne ciało? Tak, słuchajcie, według starodawnej teologii chrześcijańskiej. Amen? Łapiecie różnicę? Łapiecie tą różnicę? Tak? Oczywiście Bóg nie zmusza cię, żebyś krzyżowała swoje ciało, kiedy twój mąż jest alkoholikiem. Masz go zostawić, założyć mu niebieską kartę i jak się nie podporządkuje, to masz go zostawić i po prostu uratować swoje życie i swoich dzieci. I to nie jest sposób na krzyżowanie swoich namiętności. Okay? Natomiast jeżeli chodzi o... Zróbcie miejsce tam panu, żeby sobie mógł usiąść. Natomiast jeżeli po prostu, jeżeli to jest tylko takie coś, że ja po prostu nie chcę, żeby mnie ludzie denerwowali wokół mnie, to po prostu, no to jest trochę za mało chyba. To znaczy, że po prostu, że ja chcę zapanować nad własnym życiem, tak? Ja chcę, żeby było pierwsze i numer jeden. Więc czytamy, owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I zobaczcie, jak my żyjemy. Jak się pytamy siebie, tak dzisiaj tutaj się witaliśmy w ten sposób, wiele osób mnie pytało, ja też się pytałem, jak się czujesz, jak się masz? W ogóle lubię Amerykanów, tak a propos, bo oni, pierwsze rzeczy, które chcą się nauczyć po polsku, to jak się mówi po polsku, how are you? Ja w ogóle Amerykanom mówię, że w ogóle się nie mówi. Nie ma takiej kultury w ogóle. Jak spytasz człowieka w Polsce, jak się masz, i nie jest mieszkańcem Warszawy od 20 lat i nie pracuje na Domanieckiej, to ci odpowie, że no wiesz, kicha, no. Ja na przykład, tak? Na ferie nie pojechałem, syn złamał nogę i w ogóle jest 17,2. I końca nie widać. I Putin ciągle żyje. Jak się masz? Jak się ma taki człowiek, który musi żyć z Putinem na jednej planecie? Keep smiling. Do widzenia. Ale jednak, słuchajcie, wchodzi to między nas, witamy się, jak się masz. Jak myślimy o swoim życiu, wstajemy rano, ja zauważam ostatnio, jak z żoną rozmawiam, jak wstaję rano. Spałaś dobrze? No, spałam dobrze. A ty jak tam? No tak, co dzisiaj robimy, jaki plan? To jest nasze skupienie. Słuchajcie, bardzo ciekawe. Biblia nigdy nas nie pyta, jak się czujemy, jak się mamy, czy wyspaliśmy się, jak nam minął uprzedni tydzień albo uprzedni rok. Jezus chodzi po ziemi przez 3 lata. Żadnego człowieka nie spytał, jak się czuje. A podobno on taki był taki kochający i współczujący. Taki, wiecie... W tym świecie patriarchalnym, męskim potrafił do kobiety zagadać. Ale historia, ty. Już widzę, jak Gretkowska pisze autorku na ten temat. Jak Jezus był postępowy, bo do kobiety zagadał przy studni. Wow! To by był hit, poczytać o tym. Spotyka się z Samarytanką przy studni i co mówi do niej? I mówi do niej, dzień dobry, cześć, jak się masz, co słychać? Gorąco dzisiaj. Tylko co do niej mówi? Daj mi pić. Super. Fajny ten Jezus. Naprawdę po prostu. I on mówi, że wiesz, ci faryzeusze to są tacy dranie po prostu, wiesz. A on co? Daj mi pić. Niektórzy nie nadążają za mną, ja wiem. Ale to znak, że musisz przyjść jeszcze na 3 nabożeństwa przynajmniej. To. Po to to jest właśnie, żebyś za pierwszym razem wszystkiego nie zrozumiał. Ale wiesz, i właśnie taka jest Biblia. Ona się nie skupia na tym, jak tam się wyspałeś, nie wyspałeś. Biblia od razu leci centralnie, bardzo często. I teraz zobacz na swoje życie. Ja się ciebie dzisiaj zapytam, zamiast jak się masz, zapytam. No taką listę przelećmy w swoim życiu. Jak tam z miłością w twoim życiu jest? Jak tam z radością? O, radość, to jest bardzo dobre. Nie, czy coś cię wesołego spotkało. Co tam, jaki fan w życiu? Co tam cię ostatnio rozśmieszyło? Nie! Radość to jest owoc Ducha Świętego. To jest coś, co się ma, Dlatego, że się żyje we właściwym miejscu, w relacji z właściwą osobą. Żyjesz z Bogiem, w pogodzony, wiedząc, że On nie ma do ciebie pretensji, że cię kocha, że troszczy się o ciebie. W związku z tym masz co? Masz radość. Okej? Okay? Masz radość?
W procesie.
W procesie, Ela mówi, bardzo dobrze. Ale niektórzy w ogóle nie mają po prostu. Już dzisiaj drugą kawę walnęli i dalej nie przyszła radość. Jest takie pogłębione życie i pogłębiona refleksja trwająca. I troszkę nadziei, że jak Marek trochę rozśmieszy, może jakąś anegdotę wrzuci, to może coś drgnie i zawsze lepiej po kościele się jakoś tak czuje niż przed kościołem. Ale wiesz, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś żył z Chrystusem. Żeby radość była konstans jako owoc działania Ducha Świętego w twoim życiu. Tak? I daje ci im... A pokój? Jak tam spokoje w twoim życiu? Słuchajcie, ludzie są pełni niepokojów. I my jesteśmy pełni niepokojów. Byle czego się boimy. Byle czego. Naprawdę. Boimy się takich rzeczy, których jakiś czas temu się nie baliśmy. Ja sobie zacząłem słuchać takiego podcastu Dudek o historii na Spotify'u. Profesor Dudek opowiada o przemianach społecznych w Polsce. W tym przełomie po 89 omawia różne rzeczy. Wojny na górze, wybory czerwcowe, pierwsze wolne wybory w 91, tam powstawanie pierwszych partii, zakończenie, tam trochę było jeszcze wcześniej o stanie wojennym, takie całe 80 lata i 90. Wiecie, tak sobie zacząłem tego słuchać i tak na początku sobie myślę, no to takie fajne przypomnienie tego, co niedawno się działo. Wiecie, jak zacząłem tego słuchać głębiej, to zdałem sobie sprawę, że to jest 30 lat temu, a stan wojenny to w ogóle 40 lat temu, ponad 40 lat temu. I nagle sobie zobaczyłem, że jestem taki bardzo stary. To pierwsza refleksja, która zawsze na mnie przychodzi. I to jest dobra refleksja, bo starzy ludzie to mądrzy ludzie. I nie będą mi tutaj gówniarze podskakiwać. No. Tak sobie to interpretuję, tak na siłę troszeczkę, bo tak jeszcze nie dociera. Ale druga rzecz, która jest bardzo mocna, to jest, słuchajcie, po prostu stanęło mi przed oczami moje życie 30 lat temu. Słuchajcie, naprawdę. Dzisiaj po prostu, wiesz, zejdzie mi powietrze w samochodzie, wychodzę z domu, zeszło powietrze z koła. To jest unbelievable, jak ja się zachowuję. Kiedyś samochodu nie miałem. Wstawałem rano, trzeba było gdzieś jechać. Się jechało, kupowało się bilet, się jechało na drugi koniec Polski, pociągiem w drugiej klasie na korytarzu i się dojeżdżało. I człowiek nawet nie pomyślał, że Boże, co za życie! Po prostu na stojąco pojechał do Kołobrzegu. No chciał, to pojechał. Dobrze, że kolej mamy. Po prostu. Dzisiaj wstaję rano, opony nie mam. Wracam do domu i za tylko patrzy na mnie, co się stało? No nie ma powietrza w oponie. No słuchaj, no cały dzień zrujnowany, no. Bo tak, ja miałem wziąć rano samochód, ona miała wziąć o 12, musiałem się wymienić, pojechać po dziecko i tu ruina. I teraz co? Co teraz? Teraz Uber? No dramat po prostu, no przecież ja nie wiem, jak się z Ubera korzysta. Iza, to może dzisiaj do pracy nie pójdziesz. Wyobraźcie sobie, 30 lat temu, jakbyś nie przyszedł do pracy, bo powiedział, że ci Uber nie dojechał, się spóźniłeś, coś by cię wywalili z roboty. Dzisiaj wszyscy po prostu... I takie nagle stanęły mi, słuchając tego Dudka o historii, całe moje życie z wszystkimi rzeczami. Pamiętam, jak w 92 w czasie studiów zostałem w Warszawie, żeby sobie zarobić i chodziliśmy do magazynu centralnego prasy kolorowej, gdzieś tam na Wolę. Braliśmy takie wielkie... magazyny kredowe, to były pierwsze takie magazyny w Polsce drukowane, Twój Styl i takie inne jeszcze, Woga jeszcze nie było inne. I szliśmy z tymi pakami w plecaku na Dworzec Centralny. Jeszcze miałem rok do kończenia studiów i chodziliśmy w pociągu, wsiadało się na Warszawie Wschodniej i się stare numery Woga za dychę sprzedawało, czy tam wtedy za, nie wiem, za 1000 złotych czy coś, bo to jeszcze było przed denominacją. Ludzie to kupowali, na zachodniej się wysiadało, brało się drugą paczkę. A rano wstawałem i zawsze miałem śniadanie. Rano miałem suchą bułkę z masłem, a na kolację miałem bułkę z majonezem i pomidorem. Bo szkoda masła już, jak jest majonez. A w ciągu dnia zupkę chińską lub wcale. I szalałem i sobie mówię, ale super, 2 tygodnie, sprzedałem tego po prostu, nie wiem, chyba z 300 kg tych magazynów kolorowych. I potem dzięki temu mogłem pojechać pod namiot nad jezioro. Was to nawet nie kręci. Dla was to nawet troszeczkę sexy nie jest, po prostu to jest w ogóle, o co chodzi, wiesz? I to tak z wszystkim jest. Pokój. Czy masz pokój? My mamy niepokój, dlatego że za bardzo żyjemy dla siebie i mamy za dużo komfortu. I to jest źródło tego szamba, które nam się wylało w życiu. I po prostu jak coś jest niepoukładane, nagle wszystko się sypie. Ja pojechałem w tym tygodniu do miasta bez samochodu, bo musieliśmy, bo nam właśnie nie spasowała koordynacja. I wiesz, i wracam wieczorem do domu, patrzę, najpierw 15% baterii, potem 10% baterii, a jeszcze mam godzinę do domu, potem 5%. I sobie przypomniałem taki mem po prostu. Życie na krawędzi. Egzystencjalnej. 5% na telefonie. Ja sobie myślę, Jezu, przypomniałem sobie, jak sobie pierwszego Walkmana kupiłem, chyba w 1994 roku, na kasety. I później bardzo polubiłem i później zawsze starałem się, jak jechałem komunikacją miejską, mieć tego Walkmana, bo to było fajne, tam on miał jeszcze funkcję z radiem. No ale przed 1994 ja nie miałem co do uszu włożyć. Jakie ja życie prowadziłem? Ja nie miałem co do uszu włożyć. Teraz wracam, 5%. I co ja teraz będę robił? Ja oszaleję w tym pociągu? Ja będę musiał nawiązać kontakt wzrokowy z ludźmi? Co ja nienormalny jestem? Żeby nawiązywać kontakt wzrokowy z innymi ludźmi? Wiecie, naprawdę, to jest po prostu... I powiem wam, ludzie w krajach zachodnich i tak dalej, to oni nie mają tak przerąbane, bo oni w tym komforcie żyją już wiele dekad. Ale wielu z was urodziło się przed 89. No, są wyjątki tutaj. Właśnie Józek siedzi na kolanach u babci, tam może jeszcze parę osób się załapało po 89. Ale my czujemy ten kontrast. U nas ta zmiana nastąpiła bardzo szybko. Bardzo szybko. I my wiemy. I teraz słuchaj, i teraz ten niepokój. Ja miałem przyjaciela, on się hajtnął, jak ja byłem jeszcze na studiach, on nie poszedł na studia, hajtnął się. Pojechałem na wakacje do domu, do Elbląga, on nas zaprosił, mnie i Izą. Ja z Izą wtedy chodziłem, zaprosił nas na chatę, był świeżo po ślubie. I słuchajcie, przychodzimy do niego, w drzwiach wita go oczywiście jego matka i ojciec, bo oni mieszkają na pokoju u rodziców. Wchodzimy, a tam ściany takie kartonami pod sufit zastawione. A co to jest ta ściana? Są wszystko nasze prezenty ślubne. Rozpakujemy je na naszym mieszkaniu. A jakie są opcje? Jesteśmy w super dealu, słuchaj. Już za 7 lat będziemy mieć własne mieszkanie. Także 7 lat tutaj z rodzicami. Tam później jeszcze 2 dzieci się urodziły w tym mieszkaniu z dziadkami. W ogóle nie kumacie radości, jaka wynika z takiego stylu życia. W ogóle nie łapiecie, jakie to szczęście po prostu tak żyć. Gdy się wie, że nie ma się innej opcji. I ma się siebie i kocha się drugiego człowieka. Rozumiecie, my jesteśmy naprawdę niewolnikami życia dla siebie. Ja przepraszam was, ale naprawdę, naprawdę. Cierpliwość. Jak nas swoją cierpliwością? Bo mam w dzisiejszym świecie byle G i po prostu jesteśmy wyprowadzeni z równowagi. Ja po prostu siedzę. Antena mi się przepaliła do telewizji naziemnej. W nosie będę tam antenę robił. Teraz wszystko jest na światłowodzie. Podłączyłem z telewizor do światłowodu. Poza tym tych TVP nie potrzebuje tego ppu. Więc będę miał tutaj ze światłowodu to, co trzeba, to, co chcę. No i wczoraj siedzę, wiatr wieje i mi router co chwilę resetuje telewizor. Ja wstaję. Tak nie można żyć! Tak się nie da żyć! Akurat mam drugie pokolenie za mną, które podziela moją frustrację. Gdzie jest internet? Byłem na 7 levelu! Nie zasejwowałem! Co mam robić? Barry był już 2 razy na spacerze dzisiaj. Ludzie, po prostu, gdzie my żyjemy po prostu? Siadaj sobie, chłopie. Siadaj na podłogę. Zacznij mruczeć. Kiedy ostatnio siedziałeś w ciemnym pokoju mrucząc? Ludzie płacą miliony, żeby pojechać sobie na Mazury z łysym gościem w pomarańczowej katanie, siedzieć i mruczeć w lesie po prostu. Tysiące płacą, a ty masz to za free, bo wiatr wieje. Człowieku. Cierpliwość. Uprzejmość. O, uprzejmość, to jest w ogóle hit, słuchajcie. To jest hit w ogóle. Uprzejmość, uprzejmość. Zwyczajna uprzejmość. Ja stałem w tym tygodniu w Lidlu i takie się zrobiło zamieszanie, bo jedną kasę zamknęli, drugą otworzyli. Wiecie, wszyscy z tymi wózkami tak nerwowo. Nikt nie lubi tych kas samoobsługowych, bo to wszyscy polują na te, gdzie pani jeszcze ręką własną. Tak się zrobiło zadyma i taki chłopak tak stanął tak równolegle do mnie i tak patrzę na niego, on taki, bo tak byliśmy w jednej linii, ex aequo. I on tak, ja tak stanąłem i mówię, proszę. A on tak, się zdziwił. Był zdziwiony. Co on zobaczył po prostu? Ja byłem zdziwiony, że on był zdziwiony. A potem sobie pomyślałem, no tak, po co ja go puściłem? Słusznie był zdziwiony. Powinien pchnąć lekko ten wózek i zmienić ex aequo na moją kwalifikację i już. Cierpliwość, uprzejmość, dobroć. Dobroć. W sensie w ogóle, kto dzisiaj używa słowa dobroć? Kto dzisiaj używa słowa bądź dobry dla drugiego człowieka? Dla psa, kota, to jasne. Niedawno jednej żonie powiedziałem, słuchaj, ty, wiesz co, ty się uspokój, bądź dobra dla swojego męża. No tak na mnie patrzy, co? Ja mówię, ty bądź dobra dla niego. Mówię, to ci będzie służyło, to się zwróci. On nie jest dla mnie dobry. Ja mówię, wiesz co, chyba on jest lepszy dla ciebie niż ty dla niego. Dobroć. Ktoś mnie dawno spytał, jest taka aplikacja do zadawania anonimowych pytań. I ludzie mogą zadać, nie mówiąc o tym, kim są. I ktoś mi zadał pytanie, co ci się nie podoba w kościele? Ja od razu wiedziałem, o co chodzi, bo jest taka moda na zadawanie takiego pytania. Religie, złe, kler zły, nadużycia, pedofilia, wykorzystanie, finanse, zblatowanie z władzą, bla bla bla. Toksyczność, 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 to, toksyczność. I od razu tak sobie, no powiem, co nie lubię. Wiem, czego ja nie lubię w kościele. Od razu sobie pomyślałem, mówię, ale głupota po prostu. Ile my będziemy to kontynuować? Czego ja nie lubię w kościele? Słuchajcie, jestem pastorem 30 lat, ja wszystkiego nie lubię w kościele. I nawet niektórych ludzi też się łapią na to. Ale mówię, po co o tym gadać? Jak tutaj jest napisane, że owocem ducha jest dobroć. Ja przychodzę do kościoła, żeby wyczaić, co mi się nie podoba. Jak mi się naprawdę nie podoba i naprawdę jest jakaś toksyczność przez duże T, no to spadowa. Uciekamy, żyjemy w wolnym świecie. W Warszawie jest 60 takich zborów jak ten. Halleluja. Wszystkie są toksyczne. Spokojnie. Zanim się zorientujesz, że jest toksyczny, to na 3 miesiące masz parafię. Rozumiesz? Ale gdyby włączyć na zasadzie, przychodzę tutaj, żeby okazać miłość, cierpliwość, uprzejmość i dobroć. Nie? To nagle wszystko się zmienia. Wchodzę i patrzę tam, komu dobrze zrobić. O, ładnie wyglądasz. Ładna chusta. Bardzo ładna. Okej. Okay. Ty będziesz taki niewyspany. Dzisiaj akurat jestem. Pudło. No co wiesz? Gdybyśmy tak wszyscy przyszli i tak po prostu siebie sobie głasków porozdawali, zamiast myśleć, czy w tym kościele rozdają wystarczającą ilość głasków? Czy to jest zdrowe emocjonalnie miejsce? Czy to nie jest toksyczna grupa? Po ilości głasków poznaję. Dobra, ja ciągle... Słuchajcie, już jest 12:37, muszę kończyć, nawet nie zacząłem. 6:1. Bracia, jeżeli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, to wy, którzy macie ducha, poprawcie tego. Takiego w duchu. Jakim w duchu? Łagodności. Kilka lat temu wypisałem sobie wszystkie słowo łagodność z Biblii. I chciałem postować, codziennie jeden post robić na Instagramie. Znudziło mi się. Bo kilkadziesiąt razy słowo łagodność jest w Biblii wymienione. Łagodność, słuchajcie. Łagodność. To jest hit. Łagodność. Ale jak? Poprawić kogoś, kto upadł w grzech, w duchu łagodności poprawić? To mu chyba nie pomoże. Trzeba gościa z dołka wycisnąć. Trzeba wyciągnąć. Trzeba go tam...
Przemówić do rozsądku,
amen. Trzeba napiętnować, żeby się bał na przyszłość zgrzeszyć. A co ciekawe, Biblia mówi, poprawcie takiego w duchu łagodności. Czyli na zasadzie zupełnie inaczej. I w tym samym momencie, bacząc każdy na siebie, abyś ty nie był kuszony. Czyli bez wywyższania się, że Maciek, no już wiem, że łagodnie to zrobię, więc nie będę wypalał Maciek, ale wiesz, ja takich rzeczy nie robię. Co ty zrobiłeś? To jest do bani, bo to od razu pokazuje, że ja nie kumam łaski Bożej i nie kumam, że ja mogę dokładnie to samo zrobić. Więc poprawcie w duchu łagodności, bacząc na siebie, żebym ja sam nie był koszony. No, martwi mnie to poruszanie tych seksualnych tematów w kościele, właśnie w takim duchu lęku przed tabu. Czyli po prostu na zasadzie, wiecie... Tylko dlatego, że sobie nie wyobrażam tego, że ja miałbym to zrobić. Powiem ci jedno. My sobie tylko nie wyobrażamy. My sobie tylko nie wyobrażamy. Tylko sobie nie wyobrażamy. Prawda jest taka, że to ma wszystko do nas dostęp. Jak jesteś zdrowym człowiekiem, to wszystko ma do ciebie dostęp. Przyściutko, od początku do końca. A to, że tego nie robisz, to może jest dzięki łasce Bożej, a może dlatego, że zbyt silne tabu działa w twoim życiu i się boisz je przekroczyć. Ale mamy potencjał w ciele. Więc łagodność. Dobrze. Dwa. Już teraz dochodzę chyba do tematu, tak mi się wydaje. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto miema, że jest czymś będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie do chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Ok? Jest napisane. Jedni drugich brzemiona noście. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu usłyszałem najnowszą encyklikę Franciszka. To też jest przekroczenie takiego pewnego tabu. W kościele protestanckim cytować encyklikę papieską, nie? To jest brrr. To nie godzi się, prawda? Czy papież będzie w niebie? Tylko Bóg wie. Amen, Ela. I niech uschnie tam, co ma, nie? Ale nie papież. Dobrze, okej. Okay. Rozumiecie? I słucham sobie. I on mówi bardzo ciekawą rzecz. On mówi tak, że dzisiejszy świat jest pogrążony w strachu, ponieważ za wszelką cenę chce uciec przed kruchością, słabością, bezbronnością tego świata. Chce uciec od chorych i ubogich. Dlatego cały czas żyje w lęku. Wiecie, po prostu normalnie, jakbym dostał młotkiem w głowę. Tu jest napisane jedni drugich brzemiona noście. My się boimy o nasze życie, ponieważ wyabstrahowaliśmy nasze życie do poziomów nierzeczywistych. Myślimy, że jak nie zadajemy się za starymi, to starość nas nie spotka. Dlatego nie chcemy się spotykać z nimi. Ludzie starzy są przedstawiani w mediach w sposób pełen stereotypów. Patrzy się, już wiesz, że chodzi o starego człowieka, już jest trochę tak śmieszno, trochę straszno i już wiadomo, że ty tam nie chcesz skończyć w tej grupie. Tylko to powoduje w tobie na dłuższą metę lęki i obawy. Choroba. Też myślimy, że jestem zdrowy, dobrze się trzymam, jeszcze tylko dietę docisnę, jeszcze jedną dietę docisnę. Słuchajcie, wiele diet ma podłoże czysto nerwicowe. Zbudowane na tym, że po prostu, że muszę to, nie mogę tego, muszę to, nie tego, bo zachoruję, bo tego. Że lepiej machnąć ręką na te, chore, na te diety i pójść zaopiekować się chorymi ludźmi. To jest normalne życie. Życie w normalnym świecie, wśród normalnych ludzi. Kultura życia nie promuje kruchości i słabości. Ona promuje siłę, twardość, możliwość obronienia się. To jest jeden kierunek. Niedawno zadzwoniła do mnie kobieta i mówi: Marek, szukam po prostu dobrego terapeuty dla siebie. Ja mówię: dlaczego? A ten ostatni? Do pani. Ja przychodzę, opowiadam o swoich problemach. Pierwsze, co usłyszałam, to żeby się rozwieść. Ja mówię: no to może dobra rada jest, może nie najgorsza, bo tam coś słyszałem. Ona mówi: zła jest, to jest wbrew mojemu sumieniu. Ja chcę po prostu żyć z tym człowiekiem. Ja wiem, że są trudności, ale ja chcę pokonać je. Ja nie chcę takiej rady usłyszeć. No ale wiecie, żyjemy w takiej kulturze. Nie wychodzi to chrzanić, zepsuło się to wyrzucić. Tylko że nas to stawia, słuchajcie, w fatalnym miejscu. Będziemy jeszcze bardziej narażeni na lęki. Wtedy będziemy się już, zaczniemy się bać absolutnie wszystkiego w tym życiu. Świat jest pełen lęków. Politycy na tym żerują. Ostatnio po prostu mam polewkę od partii, która zrobiła sobie nowe narodziny, powtórną reanimację czy powtórną reaktywację, bo się cała posypała i zrobiła sobie ją pod hasłem: nie będziemy jeść robaków. To jest śmieszne bardzo po prostu, ale sobie pomyślałem, że to po prostu kapitalnie bazuje po prostu na lękach ludzi. Ludzie po prostu żyją cali w strachu. Wszystko mają. Mają swoje życie, swoje domy, swoje pensje, swoje ubrania, swoje jedzenie, swoje dzieci. Państwo im zapewnia opiekę zdrowia, wszystko. I wychodzi po prostu jakiś tam pseudopolityk, po prostu, ala polityk, który dokopał się do ich obaw i lęków i mówi: zakażą wam jeść mięsa i będą kazali wam jeść robaki. I teraz wiesz, ja kiedyś myślałem, że z tymi politykami coś jest nie tak, ale teraz wiem, że oni są tylko po prostu, oni są tą grzybnią, która szuka wilgotnego podłoża. Słuchaj, wiesz, kogo oni chcą do szkół wpuścić? Mówię: kogo oni chcą wpuścić do szkoły? Oni chcą, nawet nie wiesz, kogo oni chcą wpuścić do szkoły, żeby uczyli nasze dzieci. Ja cały już drżę. Przychodzę do domu, drżę. A moja żona mi mówi: Marek, twoje dzieci już skończyły szkołę. Nawiasem mówiąc, moje dzieci zawsze były odporne na to, co się w szkole działo. Ku mojej, szczerze mówiąc, niezgodzie, bo chciałem, żeby słuchały nauczycieli. Przepraszam, rozłazi mi się to kazanie dzisiaj. Idzie we wszystkie strony naraz. Wracamy. Jedni, drugi brzemiona noście. Dobra, kończę, zamykam. Porzucić innych ludzi, to porzucić siebie. Wzgardzić innych ludzi, to gardzić sobą. Prawda jest taka, że jeżeli pochylimy się, zaopiekujemy się, zatrzymamy się nad innymi ludźmi, przyjmiemy innych ludzi, to w tym momencie przyjmiemy samych siebie. Jeżeli pochylimy się nad ubogimi ludźmi, nie będziemy bali się ubóstwa. Jeżeli pochylimy się nad chorymi ludźmi, nie będziemy bali się choroby. Jeżeli pochylimy się nad ludźmi zasmuconymi, żeby ich pocieszyć, nie będziemy bali się smutków i swoich złych nastroi. Znaczy, ewangeliczna droga jest zupełnie przeciwna do tego, co nam pokazuje świat. Świat mówi tak, smucisz się, musisz się rozweselić. A Biblia mówi, smuć się ze smucącymi. A wyjdziesz z tego miejsca do miejsca radości i nagrody. Nie masz pieniędzy, świat mówi, musisz się wzbogacić, musisz się zatroszczyć, musisz zabezpieczyć wszystkie po prostu, całe swoje życie, ogarnąć i skontrolować. Co Jezus mówi? Błogosławieni ubodzy. Amen? Albo dla nich jest nagroda. To jest, może mi tak ciężko idzie, bo to jest po prostu wbrew kulturowe w ogóle to, co ja wszystko dzisiaj mówię. To jest jakieś takie po prostu w poprzek w ogóle wszystkiego, co jest wokoło. Takie starodawne jakieś takie. Chociaż próbuję to zrobić na taką nutę trochę stand-uperską, ale pewnie żałośnie to wychodzi. Ale czuję ten opór. Czuję ten opór, że po prostu wiecie, że my mamy, ale ciągle i tak nasze myśli są nie wokół tego, co mamy, ale wokół tego, czego nie mamy. Wczoraj jeden dziennikarz pyta generała amerykańskiego w wiadomościach, pyta się, czy Ameryka przyjdzie nam z pomocą, jak Putin nas zaatakuje. I ten generał mówi tak. Po pierwsze, nie zaatakuje, a po drugie, przyjdziemy z pomocą. Ja sobie myślę, no to jest właśnie absurd po prostu naszego życia, że mamy naprawdę potąd, a i tak myślimy o tym, co się stanie, jak nam zabraknie. Wiecie, ja chodziłem do szkoły podstawowej, przyszedł kolega do mnie i mówi, Marek, słońce kiedyś zgaśnie. Ja mówię, niemożliwe, tak, naukowcy to wyliczyli kiedy. A sobie myślę, ja pierniczę, ja dopiero życie zaczynam, jestem w podstawówce, a tu już słońce zgaśnie. Masakra. I powiem wam, i później się dowiedziałem, za ile lat, że to nie będzie miało związku z moim życiem, a i tak za każdym razem, jak słyszę o tym, że słońce gaśnie, to we mnie takie powstaje, zostało mi na całe życie. My po prostu jesteśmy zwichnięci, my całe życie myślimy o tym, czego nie mamy, zamiast myśleć o tym, co mamy. Moja żona wchodzi do domu i woła całą rodzinę. Iza! Wchodzi, znaczy nie ja, Iza wchodzi. Marek, Oliwka, Przemek, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj, chodźcie tutaj. Zróbcie porządek z tymi butami, bo tu już się przejść nie da. Ale wiecie, ja dzisiaj wyjąłem takie fajne buty, bo byłem na koncercie w piątek i sobie takie lakiery wyciągnąłem, które ubieram raz na 3 lata. Ta skóra schnie, wiecie, w mojej garderobie. Może ktoś ma jakiś sposób, może powinien takie mieć pudełko jak na cygara, żeby właściwą wilgotność zachowywać i tam trzymać te buty, żeby były miękkie. Więc wiecie, ale przychodzę dzisiaj do kościoła i sobie myślę, kurczę, muszę skupić takie fajne, muszę wywalić. Bym tak przypięcie, taki dyskomfort tutaj trochę czuję, taki lekki tutaj dyskomforcik. Tutaj tak lekko. A pamiętam, jak na pierwszą komunię w prezencie dostałem Adidasy, takie białe z niebieskimi paskami, od wujka z Niemiec, i te mnie dopiero piły. Ale nie było mocy, żeby mi je zdjąć z nóg. Ja prawie w nich spałem. Bo nikt takich nie miał. Wiecie, to jest po prostu obraz całego naszego życia. To jest po prostu absurd. Trzeba wyjść z własnego życia, stanąć obok, przyjrzeć się temu życiu i zobaczyć, że jest po prostu, że jest mega. Naprawdę. Pojechać do Afryki, pójść do slumsów, przespać się z nimi, zjeść z nimi to, co podadzą i po prostu jest super. Byłem w Afryce, pastor zaprosił nas do restauracji. Ja sobie myślę, wreszcie. Po tych tygodniach jedzenia, po tych chatach mówię, pójdziemy do restauracji. Chwała Bogu. Taki mówię sobie, okej, tak w środku, taki misjonarski oddech świeżego powietrza, restauracja. Słuchaj, wchodzimy tam, po prostu zatłoczone przy stolikach, jak w PRL-u, w żadnym barze mlecznym nie widziałem takiego tłoku. To była restauracja. Jakaś nędzna 40 żarówka, taka niebieska, energooszczędna, taka ledwo dająca światło. Oni wszyscy czarni. Jakbym miał obraz namalować, to bardzo prosto go namalować. Czarna kredka, zamalowujesz kartkę na czarno. Siadam, przychodzi kelner, co zjecie? Pastor się pyta, a co dzisiaj macie? Dzisiaj mamy ryż z potrawką z kurczaka. I coś jeszcze? Nie, dzisiaj to ugotowaliśmy. Ja mówię, to jest restauracja? Dziwne takie trochę. Ale była cola, Fanta, Sprite do wyboru, kapsulowane, chwała Bogu. Przyniósł tą miskę, ja patrzę w tą miskę, już się trochę wzrok przyzwyczaił do tego mroku tam. Słuchajcie, ja zaczynam jeść, ja patrzę, ja mówię, to jest ryba? To mnie kuje. A ten pastor mówi, nie, to jest kurczak mielony. Z wszystkim, jak leciało, zmielony. Żeby się nic nie zmarnowało, więc każdą kostkę obgryzasz, wysysasz, wyrzucasz sobie, wiesz. Te miększe możesz pogryźć, bo to też ma wartość. Ja wyszedłem z tej restauracji i mówię po prostu, w Polsce ja ryb nie jem. Ja jem tylko jeden gatunek ryb w Polsce. Filet. Jak ta blondynka z mema po prostu. Filet, to jest mój gatunek ryby po prostu. A tam musiałem zjeść kurczaka z kośćmi. Teraz my źle mamy. No dobrze, ale słuchajcie, tak poważnie mówiąc. Słuchajcie, mamy kościół, fajnie, stuwa ludzi. Kochamy Boga, tak? Wiemy, że miłość, wiara, nadzieja, miłość są dobre rzeczy. Czytamy o owocach ducha. To słuchajcie, ja mam pomysł. Pójdziemy, będziemy chodzić do domu starców. Razem, podzielimy się na dyżury, mam taki zaprzyjaźniony dom starców. Będziemy tam ich odwiedzać. Będziemy tam chodzić po prostu wieczorami, tak na 2-3 godziny pogadać z babciami, z dziadkami. Mam takie zaprzyjaźnione hospicjum. Będziemy tam chodzić, piec ciasta, siedzieć przy łóżkach, rozmawiać z nimi. Po co ja to teraz wrzucam? Że mam taki pomysł? Nie mam takiego pomysłu. Ale wrzucam taki pomysł, żebyśmy się przejrzeli w lustrach własnych emocji. Ja mam jeszcze do końca tego sezonu, mam 3 odcinki, to ja się zapiszę jak po Jolce. Jolka, jak było w domu starców? No fajnie było, była taka pani, taka starsza, leżała, uśmiechała się. Porozmawiałaś sobie z nią? Nie, ona nie mówiła. Kurczę, może jeszcze jeden sezon. Może jeszcze jeden sezon serialu. No dobra. Słuchajcie, ja jestem empatyczny, ja czuję, co wy teraz czujecie. Ale to jest właściwy kierunek. Zobaczcie, teraz jest po prostu totalnie antyeklezjalna atmosfera wszędzie, w powietrzu. Nie ma szansy, żeby coś dobrego powiedzieć o Kościele. Nie ma szansy, o żadnym Kościele. Jeszcze 10 lat temu to zawsze mogłem wyskoczyć, ale ja jestem protestantem i mam żonę. I słyszałem, o, to dobrze, to nie tak jak w tym KH. O, super. Teraz słuchajcie, na Twitterze jestem, po prostu nie mam czasu, żeby banować ludzi. Wy wszyscy wierzący w Boga to jeden pies po prostu. To jest bagno. Bagno! Syf! I lecą po prostu teksty. Ale w tym samym momencie nikt nie ma problemu z panią Ochojską z Pachu, Owsiakiem z Wośpu, siostrą Chmielewską z Domu Chleba. Dlaczego? Bo ludzie intuicyjnie czują, podświadomie, świadomie czują, że dobro to jest dobro. I gdyby zobaczyli w świecie ludzi religii dobro, to nie byłoby problemu. Ale widzą inne rzeczy. No i trudno, jesteśmy bezbronni. I możemy tylko powiedzieć, ale my mamy szczere intencje. Ja mam. Wy też macie prawdopodobnie, prawda? Nie wiem, jakoś smutno się tak zrobiło, nie wiem o co chodzi. Powiesz mi po nabożeństwie, dlaczego się smutno zrobiło? A tobie dlaczego się smutno zrobiło? Okej. Okay. No dobra. Więc wiecie, podsumowując, to jest droga donikąd, tak jak żyjemy, kiedy my jesteśmy w centrum. To jest droga donikąd. Trzeba zacząć kombinować, jakby tu żyć nie dla siebie, ale tak konkretnie zacząć kombinować. Powiem wam, wtedy zacznie płynąć życie. Być może wielu z nas będzie skonfrontowanych i wielu z nas będzie się totalnie obawiało tego, co pokazuje, że no, jesteśmy po prostu zaburzeni, dysfunkcyjni, mamy jakieś poranienia, są pewne rzeczy, które trzeba poprzepracować, ale to pokazuje, że jesteśmy w słabym miejscu. Bo dobre miejsce do dobrego życia to jest miejsce życia, które nie jest życiem dla samych siebie. Miałem jeszcze tam dalszy fragment czytać. Ostatnie 4 fragmenty. Łukasza 6,35. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze. I pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dwie rzeczy. Wielka będzie wasza nagroda. Jest nagroda dla tych, którzy nie żyją dla siebie. Jest nagroda. A jak jest to dobro się przejawia? Miłowanie nieprzyjaciół i czynienie im dobrze. Robienie dobrze naszym nieprzyjaciołom. Nie tylko niemiłowanie, ale robienie im dobrze. Zrób dobrze swojemu wrogowi. Kiedy ostatnio zrobiłeś dobrze swojemu wrogowi?
To jest w ogóle hit.
Drugi fragment. Cztery tylko są. Kto przyjmuje proroka, w imię proroka otrzyma nagrodę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego w imię sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego. Jest nagroda za co? Za przyjmowanie. Nagroda za przyjmowanie. Nie ma nigdzie w Biblii opisanej nagrody za izolowanie. Nie ma nagrody za izolowanie. Jest nagroda za izolowanie się od grzechu. Ale nie ma nagrody za izolowanie się od ludzi. Nie ma żadnej nagrody. Ale czyż to religia nie mówi, że my musimy się trzymać w naszym getcie oprócz tego świata i tego grzechu? Nie, nigdzie tego w Biblii nie ma napisane. Jest po prostu absolutnie odwrotnie. Cała Biblia jest misyjna, my mamy się zanurzyć w tym świecie, a nie odizolować. Trzeci fragment. Kto bowiem poda wam kubek wody w imię moje, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. Jest nagroda za co? Za podanie kubka. Nagroda za pomaganie. Nagroda, kiedy pomożesz. I ostatni fragment. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę, czyż i celnicy tego nie czynią? Amen. Czy chcesz mieć nagrodę? Miłuj nie tylko tych, którzy ciebie miłują. Za to jest nagroda. Amen? No to ciekawe. Słuchajcie, może ktoś coś wrzuci fajnego. Na koniec, na zakończenie. Coś śmiesznego może ktoś mi chciał powiedzieć. Może jakaś fajna anegdota. Sam nie lubię, jak takie ciśnienie na spotkaniu. Dobrze, wstańmy. A, Ania chce jednak coś powiedzieć. Dobrze. Ale nie będzie śmiesznie? Będzie jeszcze straszniej?
Wiecie co, ostatnio czytałam sobie Księgę Rut i tak jak teraz, Marek, mówisz, to być może Kościół jest jak Noemi, która wraca z Moabu i mówi, nie nazywajcie mnie już tak. Mówi, nazywa, nie przyjaciółka, tylko nie pamiętam, jak to się tłumaczy, Noemi.
Nie mówcie słodka, tylko gorzka.
Ale...
Nie mówcie, że jest słodka, tylko gorzka.
Że jestem zgorzkniała, jestem rozczarowana, rozgoryczona. Może to jest straszne miejsce. Jako człowiek tak widzimy. Ale dla Boga to nie jest problem. Bo Bóg przyprowadził ją po prostu z powrotem do domu, skąd wyszła, z miejsca, gdzie straciła wszystko. Straciła męża, straciła synów. Jedna synowa odeszła, ale jedna powiedziała, ja z tobą zostanę. I Bogu wystarczyło to małe. I Bóg tego użył i po prostu odmienił los jej i w ogóle całego Izraela później. Dokładnie. I ktoś kiedyś coś takiego powiedział, że to samo słońce świeci i roztapia lód, ale też utwardza glinę. Kim chcesz być? Na ile chcesz się poddać Bogu? On zrobi to, co obiecał, bo On jest Bogiem wiernym i On nie zawodzi.
Amen. Dzięki. Ktoś jeszcze? Beata, chcesz coś dodać? Chodź, dodasz coś. Ktoś chciałby coś sprostować? Rzucić inne światło? Łukasz może coś by chciał. Ja nie lubię takich kazań, jak ja kocham rozśmieszać ludzi. Dobra, wstańmy. Okej. Okay. Super. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty rzucasz na nasze życie światło z różnych stron. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś dla nas dobry, dałeś nam Ducha Świętego, którego prowadzeniu możemy się poddawać i Ty nas prowadzisz nad wody spokojne, nad łąki zielone, nad pastwiska soczyste, Panie. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który prowadzi nas z Egiptu do ziemi obiecanej, który przeprowadza nas przez Morze Czerwone i przez Jordan. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który daje nam, uczy nas, jak pokonać Goliatów i jak zmieść wszystkich naszych wrogów. Ale dziękuję Ci też, Panie, że w tym samym momencie pokazujesz nam, Ojcze, żebyśmy przestali żyć dla samych siebie, a zaczęli żyć w innym kierunku zupełnie. Bo nie ma satysfakcjonującego życia, kiedy skupiamy się na naszych odrzuceniach, na naszych traumach, na naszych niespełnieniach, na naszym braku akceptacji, na tym, co ludzie o nas powiedzieli. Panie, dziękuję Ci, że masz dla nas przygodę, że możemy wejść zupełnie w nowe życie, w inne miejsce. Dziękuję Ci, że masz dla nas ożywcze tchnienie, Panie, wtedy, kiedy wypuszczamy nasze życie z naszych rąk. Dziękuję Ci, Jezu, że nie rządzą w nas namiętności i pożądliwości, kiedy należymy do Ciebie, kiedy nasze życie należy do Chrystusa. Panie, dziękuję Ci, że nas będziesz uczył, przeprowadzał i wprowadzał wyżej i dalej. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją moc nad naszym życiem. Dziękuję Ci, że jesteś źródłem błogosławieństwa. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że możemy wychylić nosa z naszych własnych mieszkań, z naszych własnych twierdz i rozejrzeć się i zobaczyć to całe dobro, które możemy czynić na zewnątrz. Ojcze, dziękuję Ci, że nas tego uczysz i że nas zawstydzasz nawet przez ludzi, którzy w Ciebie nie wierzą. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem. Dziękuję Ci za Twoją łaskę i za Twoją miłość. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która słuchała, Ojcze, tego słowa. Dziękuję Ci, Ojcze, za tych, którzy byli z nami na transmisji. Dziękuję za tych, którzy byli na tej sali, Ojcze. Dziękuję Ci, jesteś dobry. Błogosławię Ciebie. Hallelujah.